To miejsce, którego może nam pozazdrościć cała Europa. Największa ostoja dzikiej przyrody, bagna biebrzańskie. Miejsce życia wielu rzadkich gatunków roślin, ptaków, owadów, pająków, ślimaków i wielu innych. To również ogromny rezerwuar wody i przepiękne krajobrazy. 2 lutego obchodzimy Światowy Dzień Mokradeł. Po co nam bagna i czy im coś zagraża, o tym w Ekosferze do 15:00. Aneta Gała-Burda, zapraszam. Gośćmi w Ekosferze są dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego Andrzej Krygoruk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I kierownik działu edukacji w Biebrzańskim Parku Narodowym Cezary Werpachowski.
Witam.
48 lat temu w Ramsarze w Iranie podpisano pierwszą w historii Międzynarodową Konwencję Przyrodniczą, która poświęcona jest ochronie mokradeł. 2 lutego, właśnie w rocznicę podpisania tej konwencji, w ponad 95 krajach obchodzony jest Światowy Dzień Mokradeł, czyli dzisiaj na całym świecie obchodzimy taki dzień. To jest najstarsza chyba ze światowych konwencji poświęconych ochronie środowiska przyrodniczego. Ważna dla was.
Tak, ważna data dla nas, chociaż mokradła z tą porą roku się nie kojarzy, bo 2 lutego to właśnie jest u nas, można powiedzieć, środek zimy.
Słabo widać mokradła.
Słabo widać te mokradła. One w tym roku są jeszcze przysypane grubo warstwą śniegu, ale ten właśnie śnieg i to otoczenie to właśnie wiosną będzie wskazywało na bogactwo tej wody, bo liczymy na to, że tak jak co roku będą rozlewiska w wyniku roztopów i tak dalej. Wtedy zobaczymy te mokradła.
Czy tylko właśnie wiosna jest takim najlepszym okresem, kiedy te mokradła widać w pełni?
Cały rok życie się na bagnach toczy. Nie można powiedzieć, że jest jakaś przerwa. Podglądamy łosie o tej porze, które też żyją na mokradłach. Prawda, muszą mieć te mokradła. Podglądamy wydry, podglądamy bobry. Nie ma może tylu ptaków, gatunków, które właśnie muszą opuścić na parę miesięcy bagna biebrzańskie, żeby być w innym miejscu. No, ale zaraz powrócą, bo to są nasze ptaki, prawda, które tu będą się lęgły, bociany, no i wszystkie siewkowe ptaki i tak dalej, łącznie z naszym batalionem, tym, który jest symbolem naszego parku.
U was wszystko dobrze widać, bo wy macie takie połacie przestrzeni.
Chociaż dużo też mamy lasów, ale sama dolina otoczona jest wysoczyznami i korzystamy z tych wysoczyzn, bo w tych miejscach najciekawszych mamy punkty widokowe, mamy wieże widokowe i tak dalej.
No i te nasze mokradła są największymi mokradłami Europy Środkowo-Wschodniej. Tak możemy się pochwalić.
Możemy się pochwalić, aczkolwiek na pewno wiele jest większych mokradeł na wschodzie, na terenie Rosji, tutaj jeżeli w tej części europejskiej, a nawet i wiemy, że dalej. Natomiast my jesteśmy jednym z większych, chociaż muszę powiedzieć, że prawie w każdym parku znaleźlibyśmy takie miejsca, które są mokradłami, czyli takimi obszarami wodno-błotnymi, które są dzisiaj obiektami niestety zanikającymi.
To powiedzmy teraz, co to są w ogóle mokradła, bo dla większości ludzi jeszcze z historii kojarzy się to z jakimś zabagnionym, ciemnym miejscem, gdzie ktoś straszy, ktoś wyłazi, ktoś krzyczy.
Generalnie wszystkie te powierzchnie naszej kuli ziemskiej, na których woda odgrywa decydującą rolę. Z tym, że można to jeszcze podzielić na tereny, które są na przykład zalewane wodą, ale tam nie dochodzi do odkładania się tej materii organicznej, czyli torfu. I są takie miejsca, gdzie ta stagnująca woda powoduje to i procesy beztlenowe, że zaczyna odkładać się torf. No i zdecydowanie tym miejscem, właśnie tym drugim, gdzie dochodzi do procesów akumulacji tej materii, są bagna biebrzańskie. Czyli te wiosenne zalewy, konfiguracja doliny o bardzo małym spadku, jej szerokość oczywiście. To są wszystko rzeczy w pewnym sensie tak niezwykłe, jak w ogóle istnienie życia na Ziemi. Czyli na to, żeby w tym konkretnym miejscu zaczynało się coś ciekawego dziać, w sensie odkładania się torfu, żeby rzeka meandrowała, żeby w wyniku tego powstała jakaś dziwna i bardzo ciekawa roślinność. Na to wszystko składają się setki, jak nie tysiące różnych czynników. I taki cud w pewnym sensie mamy nad Biebrzą.
Czym się te biebrzańskie różnią od na przykład tych wszystkich innych mokradeł w innych krajach, czy też i u nas?
To jest przede wszystkim ostatnia tak duża i tak niezmieniona Dolina Rzeczna w Europie. Takich miejsc generalnie w Europie mamy bardzo dużo, czyli dolin rzecznych, nawet większych od Doliny Biebrzy. Natomiast jest to jedno z nielicznych miejsc, które zostało zachowane w tej prawie pierwotnej formie. I to jest właśnie ta niezwykłość bagien biebrzańskich.
Trochę jak Puszcza Białowieska, ta część nieruszona ręką ludzką, rezerwat Ścisła na przykład.
Takich miejsc w Europie, czy w ogóle na świecie, zostało bardzo mało. Tu jest oczywiście dyskusja na temat pierwotności. Bagna biebrzańskie nie mają charakteru czegoś zupełnie pierwotnego, bo trzeba pamiętać, że to wszystko powstało dzięki między innymi działalności człowieka.
Kolega podkreślił to właśnie działalność człowieka na terenie Bagien Biebrzańskich. Niestety ta działalność rolnicza wpłynęła na to, że też na terenie naszego parku mamy dużo obszarów zmeliorowanych, skanalizowanych. Mamy dosyć duże kanały, które właśnie przez te kilkadziesiąt już lat, bo 25 lat działalności parku, chcemy przywrócić do naturalności. Także taka jest nasza dzisiaj działalność też.
Bo kiedyś było tak, że te bagna, tak to nazwijmy, torfowiska, bagna, mokradła, to tak można używać zamiennie tych słów, zajmowały bardzo duże obszary. Potem ta konwencja, znaczy, że coś się tam zaczęło dziać. Powiedzmy trochę o tym właśnie, co człowiek zrobił, że te bagna trzeba było aż tak chronić.
W całej Europie bagna zostały zniszczone.
Chcieliśmy budować, tak?
Tak, no, w niewielkim procencie, bo to były tereny takie marginalne, nieużytkowane, żeby przywrócić je do takiej użyteczności ludzkiej, głównie rolniczej, bo z bagien można w różny sposób korzystać, bo skoro są związane z wodą, no to jeszcze żyją tam odpowiednie zwierzęta, w rzece żyją ryby i tak dalej, i tak dalej. Tych wartości bagien jest bardzo dużo, natomiast kiedy myśmy wkroczyli z taką działalnością rolniczą, suszaniem tych bagien, no to wtedy zaczęła się katastrofa. Zapomnieliśmy o tym, że bagna, tak jak kolega powiedział, to są takie torfowiska, które akumulują duże ilości materii organicznej, można powiedzieć wprost węgla. Torf to nic innego jak skała, tylko organiczna, i to się akumuluje, przyrasta to prawdopodobnie 1 mm tylko na rok, więc po iluś tam latach, a na Biebrzy mamy torfy głębokości nawet do 10 metrów, szczególnie w górnym basenie, czyli to się akumuluje i to dzisiaj przeciwdziałałoby globalnemu ociepleniu.
Które lata były najgorsze? Gdzie największa ta dewastacja bagien wystąpiła?
Połowa XIX wieku chyba, tak? Bo wtedy kanał augustowski zbudowano.
Pierwsze takie na dużą skalę.
Dużą skalę melioracji, tak. Potem ten kanał woźnawiejski. Po prostu skrócono bieg rzeki Ełk poprzez kanał Rudzki, bieg rzeki Jegrzni poprzez kanał woźnawiejski, bieg rzeki Netty, pięknej rzeki głównego takiego dopływu Biebrzy, też przez kanał augustowski, aczkolwiek cele były szczytne, ale nie do końca służyło to bagnom.
Aczkolwiek chyba trzeba szczerze powiedzieć, że chyba największe zmiany, te w tym negatywnym znaczeniu, to niestety, ale okres komunizmu. Czyli te lata późne, 60., 70., Biebrza była prawie o krok, Dolina Biebrzy, od tych samych procesów, które objęły Dolinę Narwi, czyli melioracji, wyprostowania koryta. Były takie już plany, żeby właśnie bagna biebrzańskie zmeliorować. Zresztą jeden z basenów, basen Wizny, mało kto wie o tym, że to jest
czwarty biebrzański, basen,
czwarty basen
biebrzański, tak.
Biebrzański, nie objęty co prawda Parkiem Narodowym, ale mamy tam Otulinę, został właśnie zmeliorowany.
Czy udało się już to w jakimś stopniu powstrzymać, czy zahamować?
Można tak przekornie powiedzieć, że chyba nigdy tego się do końca już nie uda zrobić,
naprawić,
tak jak było na początku. Oczywiście staramy się renaturalizować te tereny. Niestety inwestycje nienaturalne, można powiedzieć, bo duże jazy, duże progi sztuczne, które musimy stworzyć, żeby zatrzymać tą wodę, bo koryta zostały pogłębione, wyprostowane i teraz ten rozrząd wody musimy nad tym panować, żeby jak najbardziej był naturalny. Staramy się, ale czy to osiągniemy, to już jak włożyliśmy ręce, to już chyba cały czas musimy
tam... To jest niestety tak jak trochę jak w Puszczy Białowieskiej. Jeden rok wycinania na przykład drzew, bardzo krótko to trwa, natomiast te efekty, żeby taki drzewostan, takie zbiorowisko roślinne, jakim jest wielogatunkowy las na niżu europejskim, trzeba czekać czasami 150, 200, a
kilka
czasami
pokoleń.
300 lat. W związku z tym podobnie bagna biebrzańskie, to co zostało zepsute bardzo ciężko, odtworzy się samo. Można temu jakoś pomagać, ale wszystko to następuje bardzo wolno.
Dlatego trzeba uświadamiać ludzi, co to są bagna, jak bardzo są ważne. I stąd ten Światowy Dzień Mokradeł, który obchodzimy dzisiaj. My za chwilę porozmawiamy o zaletach mokradeł, a teraz piosenka. W Światowym Dniu Mokradeł rozmawiamy właśnie o bagnach, o mokradłach, czy są nam potrzebne. Gośćmi w Ekosferze są dzisiaj dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego Andrzej Grygoruk i kierownik działu edukacji Cezary Perpachowski. Powiedzmy teraz o zaletach mokradeł, bo po to jest ten dzień między innymi, żeby podkreślać, jak ważne są mokradła w naszym życiu. Mówi się, że są to ekosystemy kluczowe dla regulacji życia na Ziemi. Nawet słyszałam taką opinię, że jest to Arka Noego.
My różnych słów używamy. Niektóre są ładne w języku polskim, niektóre mniej, bo błoto też.
Tak.
Natomiast mówimy o obszarach wodno-błotnych. mówimy o torfowiskach, natomiast mówimy o dniu mokradach, bo to jest chyba najkrótsze słowo i najbardziej przyjazne dla naszego języka. Na bagnach najważniejsza jest woda. No i z tą wodą wszystko się wiąże. Bagna Biebrzańskie, jak wyliczyli hydrolodzy, retencjonują 50 milionów metrów sześciennych wody, czyli zatrzymują, czyli oczyszczają tą wodę. Mamy do dyspozycji tą wodę słodką, bo też można gdzieś tam w literaturze wyczytać, że skoro straciliśmy tyle mokradeł, a mamy ich tylko 10% prawdopodobnie w Europie, z tego co było, ale one retencjonują znacznie więcej wody, czyli mamy ten nasz skarb. Woda jest nam potrzebna codziennie, więc to jest najważniejszym skarbem takich mokradeł, ta możliwość retencji wodnej i samooczyszczania tej wody, która w tych różnych miejscach występuje. Woda niewątpliwie to bogactwo naszej przyrody, którą możemy stracić bezpowrotnie, a co się z tym wiąże, też cały taki ciąg ekologiczny życia, który możemy stracić. Tych dużych zwierząt mamy przecież niewiele.
Tych, ciągle, które właśnie na takich terenach tak, żyją, bo tak, to, tak, po to są bagna.
Tak, właśnie tych łosi jest coraz mniej. Mamy te wilki, mamy rysie, mamy duże zwierzęta, które one by żyły na tych terenach bez ingerencji człowieka i one by niepotrzebne byłyby parki, pracownicy parku i tak dalej. One by to wszystko kształtowały. Natomiast ponieważ to wszystko zostało w jakiś sposób zniszczone, więc my musimy to powoli odbudowywać. No i poprzez te tłumaczenie wartości tych bagien budujemy naszą taką edukację społeczeństwa.
My powinniśmy jeszcze pamiętać o jednym bardzo takim fundamentalnym zjawisku w ostatnich latach, mianowicie tej gwałtowności różnych zjawisk typu gwałtownych ulew w środku lata. Kiedyś tego aż w takiej skali nie było. Ta sytuacja, kiedy przychodzi w czerwcu, w lipcu gwałtowna ulewa, tak zwane oberwanie chmury, a trzeba pamiętać, że mamy strasznie zmieniony układ hydrologiczny małych rzeczek, one są po prostu skanalizowane, powoduje to, że ta woda błyskawicznie trafia do tych skanalizowanych, pogłębionych koryt i gdzieś musi ujść. Dochodzi do tego, że po prostu w ciągu jednego dnia, w ciągu doby po takiej ulewie olbrzymie obszary są zalewane, które do tej pory byłyby lekko tylko podtopione, bo ta woda rozpłynęłaby się po drobnych rzeczkach, po torfowiskach, zostałaby wchłonięta i powoli by jak gdyby ten problem był rozwiązywany. W tej chwili nie. Jedna ulewa i mamy setki hektarów zalane, rolnicy narzekają, że stracili na przykład pokos siana, który akurat leżał gdzieś tam na łąkach. To jest efekt tego właśnie, że zniszczyliśmy sieć drobnych strumieni rzek, przekształciliśmy je w rowy melioracyjne.
No i każda rzeka, my myślimy o rzece, prawda, nazywamy ją Supraś, Narew, Biebrza i tak dalej, ale ze słowem rzeka kojarzy się dolina zawsze. Musi być ta dolina. Oczywiście różne są typy i tak dalej, to wiadomo. Inaczej Wisła, gdzie jest rzeką taką roztokową, prawda, że ona płynie całą szerokością doliny, ale nie zawsze, bo ma te tarasy nadzalewowe, zalewowe i tak dalej. W takiej dużej skali, których my dzisiaj nie widzimy, bo to wszystko zostało. Tam się ludzie już osiedlili, tam mieszkają, tam są duże osiedla, które czasami jak słyszymy, czy Kraków, czy gdzieś, prawda, czy Wrocław.
Powstały wielkie wały przeciwpowodziowe, które odcinają te rzeki,
tak,
doliny.
Czyli to wszystko tam się potem gromadzi, a rzeką powinna być związana ta dolina. Tak samo w Białymstoku mamy problem Białki, gdzie ciągle ją pogłębiamy, widzę. Ale to nic nie da, bo na szerokości tej 20 metrów tej rzeki, jeżeli pogłębimy, no to tylko o metr, czyli o 20. A gdyby była ta szeroka dolina tej rzeki, gdzie jakby przyszła taka nawałnica, to mogłoby się to rozlać po naszych pięknych parkach tutaj, które są jeszcze szczątkowe jakiejś postaci i to nie wpływa potem, nie patrzymy strasznie na tą rzekę, tylko mamy jakieś korzyści również z tego. Natomiast pod tym względem trzeba zawsze pamiętać, że jeżeli mówimy o mokradłach, o rzece, no to patrzmy na te doliny, bo to jest właśnie ta wartość każdego takiego obszaru.
Pan Czarek mówił tutaj o tym, że zaskakują nas ostatnio i ulewy. Widzimy te zmiany klimatu.
Lodowce na Antarktydzie topnieją czterokrotnie szybciej
niż myśleliśmy.
Tak. Kilka lat temu myśleli.
Także no, zmiany klimatu są jakby jasne. No, temu
mało
chyba
tego, mamy w Europie, tej środkowej. To świetnie widać na przykładzie mapy Polski i tych regionów, które usytuowane są w jej środku, że tam już od kilkunastu lat następuje prawdziwy problem z wodą. My o tym słyszymy bardzo rzadko. Są tysiące wsi, do których woda się w tej chwili już od kilku lat dowozi beczkowozami. Wszystkie studnie w środkowej Polsce, większość tych studni obniżyła poziom wody w sposób straszny. Prędzej czy później to zjawisko suszy dojdzie także i do naszego regionu, który uważany jest za piękny, zielony, pełen wód, bagien właśnie. Bardzo szybko odczujemy skutki właśnie tego globalnego braku wody.
My za chwilę porozmawiamy właśnie o wpływie mokradeł na zmiany klimatu. Czy to jest dobry wpływ, czy to jest zły wpływ? Teraz piosenka. Gośćmi w Ekosferze są dzisiaj dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego Andrzej Gregoruk i kierownik działu edukacji Cezary Werpachowski. Zaczęliśmy przed piosenką już temat zmian klimatu. W jaki sposób jest to związane z mokradłami? Otóż w tym roku Światowy Dzień Mokradeł jest właśnie obchodzony pod takim hasłem nawiązującym do tego, żeby chronić te mokradła. Czy na Biebrzy widać zmiany klimatu?
Te zmiany klimatu właśnie przejawiają się tym, że występują bardzo często takie zjawiska ekstremalne, takie te wiosenne zalewy, one trwały przez jakiś okres. Dzisiaj one są czasami krótsze, czasami dłuższe, pojawiają się takie nawałnice letnie, to ubożenie tych naszych siedlisk tą wodę. Już przez wiele lat widzimy na bagnach biebrzańskich czaple białe, one już się lęgną w dużej kolonii, 40-50 bodajże gniazd tych ptaków.
Trzeba pamiętać, że to są gatunki południowoeuropejskie.
Tak, dawniej jeździliśmy je oglądać gdzieś tam w Delta Dunaju.
Na jeszcze Węgry, niżej, do Rumunii.
Tak, a dzisiaj one Węgrzy do nas będą przyjeżdżali, prawda, żeby oglądać cały świat. No i to będzie wpływało na nasze gatunki też, bo my nie potrafimy przewidzieć wszystkiego. Być może nasze gatunki będą gorzej przystosowane, no bo będzie im za ciepło i opuszczą nas. Mamy tego przykłady już na innych terenach, w innych parkach narodowych.
Problem, że to się wszystko niestety miesza.
Miesza i nie wiemy.
Zmienia te wszystkie przysłowia ludowe, które powstawały na świętego Szczepana. Coś tam było, zamarzało albo coś się rodziło. To wszystko ewoluowało i powstawało przez setki, jak nie tysiące lat. W tej chwili to wszystko się zmienia.
Jaki wpływ na klimat mają mokradła? One nam pomagają?
Nawet w takiej skali lokalnej, jaką jest Dolina Biebrzy, nawet nie jakieś bardzo dokładne badania klimatu czy zjawisk pogodowych wykazują, że oddziaływanie takiej doliny rzecznej wypełnionej torfami jest olbrzymie. Czyli na przykład kilkanaście kilometrów od tej doliny opady są inne, większe. Te wsie, które na przykład leżą w Dolinie Biebrzy, tak jak moja Sośnia, na przykład są omijane przez jakieś właśnie większe takie zjawiska typu ulewnych deszczy. Temperatury są, zakres zmian jest o wiele mniejszy niż na wysoczyznach. Czyli ta olbrzymia objętość mokrego torfu posiada olbrzymią objętość cieplną, tak zwaną pojemność cieplną. I to wszystko składa się na to, że zmiany pogody, temperatury, wilgotności, opadów są o wiele łagodniejsze na tych terenach niż gdzieś tam obok.
A taki ogromny rezerwuar wody, jeśli chodzi o dwutlenek węgla, też ma duże znaczenie przy tych zmianach klimatu.
Powiedziałem już dzisiaj, że ten torf się akumuluje dzięki tej wodzie, czyli on się nie spala, gromadzi się. Torf jest skałą, nagromadzona przez wiele lat, dawniej służyła do opalania. I dzisiaj jeszcze są miejsca w parku, gdzie ludzie lokalnie tam wydobywają ten torf i ten torf służy do opału. Natomiast jeżeli ten torf wysycha, no to spala się po prostu, utlenia. Jeżeli trafi na takie niekorzystne lata suche, to może jego ubyć nawet centymetr rocznie, czyli 10 razy więcej może tego torfu ubyć z tego terenu. A co to znaczy, że on ubył? To znaczy, że łączy się z tlenem CO2, no i mamy jeden z tych związków, które świadczą o naszym globalnym ociepleniu.
Takie torfowiska to są niewyobrażalne wręcz objętości wody w naszym regionie. Porównywalne do największych jezior. Tak jak
więcej niż jezioro Wigry nawet. Możemy to porównać, bagna biebrzańskie.
Ciężko to sobie wyobrazić, bo ten turysta, który odwiedza nasze bagna, idzie i tej wody praktycznie nie widzi. Co najwyżej narzeka, że mu się coś tam przelało przez but albo wlało do kalosza, do gumowca i tak tą wodę odbiera. Natomiast to są olbrzymie, niewyobrażalne ilości wody.
Jeżeli takie przyjdzie lato ciepłe i suche, to w ubiegłym roku mieliśmy wiosną, że tu już na terenach tych wysoczyznowych wszystko wyschło, te łąki powysychały, sztucznie stworzone. Natomiast mieliśmy taką presję i potrzebę ze strony rolników, żeby udostępnić im nasze łąki, chociaż one są z gorszą tam trawą i tak dalej, jeżeli można, z tużycami, które może dzisiaj nie są taką doskonałą paszą, ale w takich sytuacjach awaryjnych to właśnie te bagna są po to, żeby być w tych sytuacjach awaryjnych, żeby mieć jeszcze skąd pozyskać, mieć czym się chwalić, mieć co oglądać, mieć ten zasób też genetyczny, bo to świadczy o bogactwie Biebrzańskiego Parku Narodowego.
Czyli cały czas my sobie nie zdajemy sprawy, czasami się zdajemy. Mamy trawnik przed swoim domem i taki prosty przykład. Jeżeli ktoś tego trawnika codziennie podlewa, w środku lata, to wiadomo, co się z nim dzieje. Ta trawa błyskawicznie wysycha. Tak samo jest z bagnami biebrzańskimi. A cały czas robimy wszystko, żeby tej wody było mniej. cały czas nie zdajemy sobie sprawy z tego, że tak jak w wielu krajach Afryki Północnej, ta woda będzie za kilka lat kosztowała tyle, ile w tej chwili kosztuje litr benzyny.
Tak naprawdę na świecie jest 1% tylko
my
wody.
Cały czas
pitnej
jesteśmy tak przyzwyczajeni, że woda jest prawie
tak,
że za darmo.
Nie szanujemy tej wody.
Nie szanujemy
to
zupełnie.
Nie, niepotrzebnie osolimy. To robimy nie tylko dziś poprzez solenie tych chodników i tak dalej, żeby było nam bezpiecznie, bo po cóż to robić, prawda? To no, jest taki dla mnie absurd. Też czytałem o teraz taką publikację nawet w XIX wieku. Nasza Wisła była bardziej słona niż Morze Bałtyckie. To proszę sobie wyobrazić, bo te wszystkie z kopalni wody, które były odprowadzane, to były te solanki. Ile soli wrzucaliśmy do naszych rzek i wrzucamy ciągle, prawda? No bo co się stanie, jeżeli teraz przyjdą roztopy i to wszystko spłynie do naszych rzek i otrzymamy słoną wodę, a żeby ją potem odsolić, no to duże koszty, stąd cena tej wody na pewno będzie wynosiła grubo powyżej.
Na to stać tylko tych bogatych w Dubaju.
Ich stać na wszystko, tak prawdę mówiąc. Za chwilę do rozmowy wrócimy. Gośćmi w Ekosferze są dzisiaj dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego Andrzej Gregoruk i kierownik działu edukacji Cezary Werpachowski. W Światowym Dniu Mokradeł rozmawiamy właśnie o mokradłach, o bagnach, o uroczyskach. Mówiliśmy o konwencji Ramsar. Mówiliśmy, że bagna trzeba chronić i to już jest ten czas. Dlaczego ważne są mokradła? Jaki mają wpływ na zmiany klimatu? No i tym wszystkim zajmuje się Biebrzański Park Narodowy.
Rolą parku jest przede wszystkim ochrona ekosystemów, ale też i edukacja, więc ten Dzień Mokradeł zapoczątkowaliśmy tutaj na Białostoczyźnie wiele lat temu w Tykocinie i w Domu Kultury. Te pierwsze dni mokradeł były u nas organizowane. Dzisiaj wszyscy organizują.
Jaki obszar obejmuje Biebrzański Park Narodowy?
Cirka 600 km kwadratowych, bo dokładna powierzchnia jest 59,223 hektary. 1/4, a nawet już trochę więcej, to są lasy, ale też lasy związane z mokradłami, bo niewiele mamy takich, jak jedziemy Carską Drogą, to oczywiście widzimy te bory, czyli takie suche lasy, ale mamy też lasy bagienne i one przeważają w naszym parku. Niektóre są właśnie też szczególnie cenne jako siedliska Natura 2000.
No, mamy piękne brzeziny bagienne, mamy takie zupełnie o północnym charakterze zbiorowiska borów świerkowych, szkieletowych na torfie. Niezwykłe wręcz w swojej urodzie, kształcie, formie i w ogóle bardzo rzadko spotykane w Polsce. To tu właśnie na Biebrzu jak najbardziej.
No i mamy czerwone bagno, największy taki obszar, który jest rezerwatem.
Jeden ze starszych.
Wiadomo, że chronicie bagna, natomiast na czym polega właśnie ta ochrona?
Przede wszystkim na renaturyzacji stosunków wodnych, to co
czyli naprawiacie
jest
to, co powodowało wysuszanie.
Coś zostało zepsute, to chcemy te kanały przywrócić. Najlepiej by było zasypać, ale dzisiaj jest to niemożliwe z różnych względów, dlatego staramy się tak kierować tym rozrządem wody, żeby to jak najbardziej przypominało te warunki przed jeszcze tych okresu melioracji. Na górnym basenie też kończymy taki projekt ochrona siedlisk mokradłowych Górnej Biebrzy. Tam ta melioracja z czasów powojennych funkcjonowała do niedawna i jeszcze może funkcjonuje i też, ponieważ wiele terenów przesycha, zmienia swój charakter, więc tam też staramy się przywrócić te stosunki wodne, a jak przywrócimy stosunki wodne, no to już myślę, że te siedliska roślin i siedliska zwierząt, gatunki powrócą, bo mamy takie dane z monitoringów, które co roku prowadzimy wobec nie tylko gatunków i siedlisk, które pokazują, że jeżeli te warunki wodne poprawimy, to mamy z tego korzyść, że wracają te gatunki roślin na te siedliska, czy utrzymują się, no i wracają te ptaki, no tak jak nasza wodniczka na przykład, bo mimo, że batalion jest symbolem naszego parku, to on u nas jest bardzo krótko, przez można tylko powiedzieć początek wiosny, natomiast wodniczka jest cały czas i no, jest to jednym z głównych takich lęgowych perełek Europy w naszym parku.
Chronicie mokradła, chronicie ptaki, przywracacie rośliny, chronicie łosia. Dużo zadań ma park, jeżeli chodzi o ochronę właśnie w związku z mokradłami.
Można to podzielić na takie dwa duże działania. Generalnie chodzi o to, żeby zrobić porządek z wodą i to nie chodzi o to, żeby nagle na przykład ta woda wystąpiła ponad powierzchnię ziemi, tych torfowisk. Generalnie robi się to w dużej części po to też, żeby ta woda nie uciekała tak szybko, kiedy ona jest potrzebna na torfowiskach właśnie dla rolników. Jesteśmy postrzegani czasami jako ci, którzy walczą z rolnikami. Jest to wręcz odwrotnie. Bardzo zależy na tym, żeby ta woda nie odpływała zbyt szybko, czyli jak naprawiamy tą starą infrastrukturę melioracyjną, bardzo źle działającą, bo ona po prostu bardzo szybko odprowadzała wodę na wiosnę do głównego koryta, to chodzi nam o to, żeby budować tam zastawki i ten proces ubywania wody sterować w taki sposób, żeby ten rolnik jak najwięcej z tej wody skorzystał. Czyli jednocześnie, żeby było zapewnione to przyrastanie tego podłoża torfowego, żeby nie dochodziło do spadania, wypalania się tego torfu. Jednocześnie, żeby można było ileś tam tych użytków siana z tej łąki bagiennej wykorzystać. Czyli jedna te działania, żeby zapewnić tą wodę dla torfowisk, a te wszystkie pozostałe elementy, którymi zajmuje się park, czasami mają charakter bardzo małych działań. Czyli na przykład chronimy ileś tam populacji jakiejś bardzo rzadkiej rośliny, na przykład goryczuszki. I to polega na tym, że już nie trzeba budować jakichś tam budowli, przekierowywać wody i tak dalej, tylko wystarczy na przykład w odpowiednim czasie rokrocznie taką łąkę wykosić.
Także takich małych... A storczyk na przykład no, właśnie, też chociażby... Biebrza znana jest ze storczyków.
Z storczykami jest trochę trudniejsza sprawa. Mamy co prawda ich sporo i to kilka takich bardzo pięknych gatunków, ale storczyki należą prawie tak jak ludzie do takich organizmów, które bardzo powoli reagują na wszelkie zmiany i czasami ciężko bardzo dowiedzieć się, czego im tak naprawdę potrzeba, żeby one się dobrze czuły. Także czasami są to procesy, które trwają kilkanaście lat i dopiero po kilkunastu latach, jeżeli to regularnie na przykład kosimy albo prowadzimy wypas, one dopiero po kilkunastu latach potrafią pokazać nam, że jest okej, że jest dobrze i róbcie tak dalej.
Biebrzański Bank Narodowy jest otwarty na turystów, czyli to wszystko, o czym dzisiaj mówimy, można zobaczyć. Kupić bilet trzeba w siedzibie w Osowcu.
Nie tylko u nas, ale w wielu miejscach w otoczeniu można nabyć te bilety.
Są osady parków, są kwaterodawcy, którzy też oferują.
Kwaterodawcy sprzedają w różnych punktach gastronomicznych też w otoczeniu Biebrzy. Te bilety można nabyć. One w tej chwili 8 zł kosztują tego roku i 4 zł ulgowe, ale są dni, kiedy różne promocje są nie tylko nasze biebrzańskie, ale włączamy się w akcje ogólnopolskie, że bilet za pół ceny na przykład.
Możemy bilety kupić teraz już korzystając z naszych urządzeń mobilnych. Przy tej okazji, jak już mówimy o tych turystach, to warto jednak pamiętać, jaką mamy liczbę turystów nad Biebrzą i jaką na przykład w innych parkach narodowych. Gdzieś koło 30-40 tysięcy.
Około 40 tysięcy, tak. Natomiast...
Trzeba pamiętać, że na przykład w takim tatrzańskim parku to są...
4 miliony.
4 także. Miliony. Jest to efekt tego, że to nie jest turystyka masowa. To trzeba się właśnie przygotować, lubić. Czasami te miliardy komarów, czy jakiś tam gzy.
No właśnie, gzy są pewnie tym czymś, co też...
Są tacy, którzy to uwielbiają. Całska droga, pomimo że jest nieodśnieżana prawie, to jest teraz główną atrakcją. Jeżeli ktoś chce zobaczyć łosia, to myślę, że jak wolna sobie przyjedzie, a i wilka można zobaczyć.
Też trzeba na niej jechać
łośćdrożnie, bo tak, przypomnijmy, że łosie tak, wychodzą też na drogi.
Proszę na to zwracać uwagę, no i zapraszamy, bo o każdej porze roku zawsze coś jest ciekawego.
Mamy zimę, już niedługo wiosna, bezkresne zalewy. Tysiące, jak nie miliony ptaków tych właśnie migrujących. Będzie co robić.
Dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego Andrzej Grygoruk i kierownik działu edukacji Cezary Werpachowski byli gośćmi w Ekosferze. Aneta Gała-Burda. Kolejna Ekosfera za tydzień. Już zapraszam.